Przed chwilą było po francusku, teraz będzie po gdyńsku. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, Sławomir Kitowski, dzień dobry.
Dzień dobry.
Znawca i miłośnik Gdyni współczesnej i historycznej. I dzisiaj będziemy wjeżdżali do Gdyni od strony Sopotu.
Tak, dawna szosa gdańska, dzisiaj Aleja Zwycięstwa, chociaż w Sopocie Aleja
Niepodległości. Tak.
Tak. No to jest ciekawy w sumie wjazd dla osób, które myślą o Gdyni tylko w kategoriach, że jest miastem bardzo nowoczesnym, młodym, to wszystko jest prawda. Natomiast wjeżdżając, już mijając granicę Sopotu, przejeżdżamy przez historyczne miejsce. Była tam
granica Wolnego Miasta Gdańska.
Właśnie o to chodzi. Z Rzeczpospolitą. I po prawej stronie zaczyna się obszar dworski, majątek Kolibki, który właściwie, gdyby nie działalność hrabiego Kukowskiego, mógłby być tym Sopotem, dalszą częścią Sopotu, bo Sopot zabiegał o to, żeby Kolibki stały się własnością miasta, ale Kukowski uprzedził wszystkich, działał w banku dyskontowym i wykupywał ziemię z rąk niemieckich. Czasy takie były, że chętnie się pozbywali, no i kupił te Kolibki. I dzięki temu znalazł się po stronie polskiej. Jedziemy dalej i po lewej stronie z kolei widzimy zieloną wysepkę. Jak ktoś uważnie...
Trochę zapomniany cmentarzyk, niektórym się wydaje.
No właśnie, widać to z samochodu. Murek, taki płot żeliwny. Widać też kawałeczek dalej, 150 metrów dalej od cmentarzyka. Na tejże wysepce widać zarys murów dawnego kościółka świętego Józefa. I to jest takie tajemnicze miejsce, na które tak naprawdę nie ma żadnego wejścia. My jako Towarzystwo Przyjaciół Orłowa od dawna zabiegamy o to, żeby miasto jednak przychyliło się do naszej prośby, czyli do takiego usytuowania przejścia, w którym samochody i tak stają, chcąc skręcić w lewo, na przykład w stronę klifu, stają na pasie i na światłach. I w tym miejscu mogłoby być wejście na wysepkę, dlatego że to musi być wejście bezpieczne. Kilka razy prowadziłem tam spacer historyczny, no to Straż Miejska musiała zatrzymywać ruch, żeby można było wejść. Poza tym jest to niby zapomniany cmentarzyk, ale jednak 1 listopada palą się tam znicze. Są te groby już zadbane, nie tak jak dawniej. Czyli jest to miejsce uczęszczane, odwiedzane. A opowiem za chwilę w ogóle trochę zaskakującą historię, że młodzież sama z siebie się bardzo zainteresowała tą wysepką i tymi właściwie śladami dawnych zabytków. No to może właściwie mogę powiedzieć o tym od razu. Młodzież z Liceum Plastycznego, powszechnie taką nazwę się używa, chociaż jest to Zespół Szkół Plastycznych w Orłowie, w myśl programu, który jest upowszechniany chyba w całej Polsce, że młodzież się interesuje zabytkami, wymyślili sobie, że chcą otoczyć jakby opieką ze swojej strony, na tyle, ile to możliwe, dawny zabytek, czyli kościółek świętego Józefa. No to jest, zabytek jest kuriozalny w tym sensie, że go nie ma w ogóle, ale widać ta legenda jest tak silna i tak intrygująca, że postanowiliśmy oczywiście pomóc, to znaczy dostarczyć odpowiednią wiedzę, materiały. Dzisiaj zaraz prosto ze studia jadę do Domku Żeromskiego. Mamy spotkanie z panem doktorem Wiesławem Czabańskim, architektem, projektantem, który swego czasu odtworzył jakby od strony konstrukcyjno-architektonicznej, w jaki sposób był zbudowany ten kościółek na podstawie tylko samych niewielu zachowanych ilustracji, fotografii. Kościółek został w 1939 roku we wrześniu jako punkt nawet nie tyle oporu, co patriotyzmu polskiego, został przez Niemców rozebrana. Ściśle mówiąc, została upokorzona ludność Kolibek i pod lufami karabinów, cegła po cegle, ten kościółek został zlikwidowany. I ta legenda jest bardzo silna. Myśmy jakieś 16 lat temu myśmy, mówię, Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, postanowili wraz z Muzeum Archeologicznym dokonać odkrycia, gdzie ten kościółek tak naprawdę był, ponieważ ta wysepka no, była dosyć zapuszczona, a powstała w sposób zupełnie zaskakujący. Starsze osoby może pamiętają, że jeszcze po wojnie była tylko jedna nitka łącząca, jedna nitka jezdni łącząca Gdynię z Sopotem i na przełomie lat 40. i 50. wybudowano drugą nitkę, tą bliżej morza, czyli jakby odcinającą kościółek i przepraszam, i cmentarz od pozostałego terenu dworskiego. Było to dosyć nienaturalne, stąd dzisiaj niektórzy się zastanawiają, skąd tam kościółek, prawda? Ale jak się stanie...
Stację benzynową to jeszcze pewnie pamiętają od strony Sopotu, jakby
no tak. Bliżej. I jak się stanie przy tym kościółku, przy tych zarysach muru i spojrzy w stronę morza, to można bardzo łatwo dojść do tego, że prowadzi prosto na kościółek jedna z tych alej, jedna aleja Grabowa, druga Lipowa, więc to wszystko miało sens. No ale po kolei i ta wysepka, która powstała w sposób taki czysto komunikacyjny, przez wiele lat nie była w ogóle odwiedzana. Cmentarzyk był bardzo zaniedbany. No dlaczego? Bo to kościół po wojnie nieistniejący, kościół świętego Józefa, kościół katolicki, nagle w zupełnie naturalny sposób kościół katolicki zaistniał w Małym Kacku, w dawnym kościele ewangelickim. Czyli tam, gdzie dzisiaj jest parafia, prawda? Przy ulicy Kościelnej, w pobliżu dawnej osady młyńskiej. No to jest znowu historia na inne opowiadanie, tylko tak anonsuję. I powiązanie kościółka z majątkiem Kolibki jest też udokumentowane. W historii wiadomo, że jego fundatorem był hrabia Józef Przebędowski. I to był rok 1763, więc łatwo wyliczyć, że to jest 253 lata temu powstał. Kościółek był zupełnie naturalny z kolei, że w tamtym czasie Kolibki były największą wioską. Mały Kack miał 100-150 około mieszkańców, Rydłowo 22, a Kolibki 250. Tak, oczywiście nie są to liczby dzisiaj szokujące, ale z tamtej perspektywy to znaczyło dużo, czyli właściwie ci wszyscy mieszkańcy pracowali przy dworze, obsługiwali ten majątek, no i kościół był potrzebny. Kościół przetrwał wiele lat, Kolibki zmieniały właścicieli swoich w... Właściwie ostatni właściciele związani z Polską, czyli Sobiescy i Przebędowscy. W 1763 roku po ufundowaniu kościoła zaledwie po 9 latach nastąpił pierwszy rozbiór.
1772 rok, przypominamy młodzieży, bo nie wiadomo, czy jeszcze w szkołach o tym uczą.
Właśnie. Ale chyba uczą, bo jednak, tak jak widzę, dzieci się interesują, to się przynajmniej dowiedzą więcej. No i jak przeszedł ten majątek właściwie w ręce pruskie, to bardzo, bardzo zubożał i dopiero w roku 1919 trafił z powrotem w polskie ręce dzięki hrabiemu Kukowskiemu. Myślę, że te czasy świetności Kolibek arystokratycznych, a więc tych pierwszych rodów bogatych mieszczan gdańskich, czy rodów arystokratycznych, szlacheckich, a więc Hejnów, Cyrembergów, Wejherów, Radziwiłłów później, aż do Jana III Sobieskiego, One nadawały właściwie z roku na rok coraz większe świetności temu miejscu. A brało się to stąd też, że XVII wiek to był taki czas, taka moda na życie sielskie, anielskie, życie na wsi, na właśnie takie posiadłości i rezydencje podmiejskie. No więc, a szczególnie nad morzem, w takim miejscu jak Kolibki. Więc Marysieńka Sobieska z przyjemnością tutaj bywała w Kolibkach. No, nie wiemy, czy tak naprawdę był tu król, ale łatwo właściwie można sądzić, że tak, bo przecież przez tyle lat było to w rękach rodziny królewskiej. I w tym czasie też powstała słynna grota, nazwana imieniem królowej Marysieńki. Ona oczywiście w czasach już zaborów uległa zniszczeniu. Przez tyle lat zmarniało wszystko. Natomiast została odbudowana pod koniec XIX wieku. I to, co dzisiaj spotykamy, wędrując brzegiem morza z Sopotu do Orłowa po tej skarpie i napotykamy na takie resztki, smętne resztki tej groty, no to jest ta grota XIX-wieczna. Oczywiście byłoby świetnie, gdyby została odrestaurowana i o to też od wielu lat wiele osób wnioskuje. No ale jak wiemy, teren Kolibek jest terenem spornym, w sensie prawnym, własności, i tego wątku bym nie chciał już poruszać. Tam, gdzie jest spór, tam zawsze jest niedobrze dla przedmiotu sporu.
Dobrze, że i tak możemy ze znacznej części tego majątku korzystać na co dzień, prawda? Bo tam i ścieżki rowerowe są.
No właśnie.
I ścieżki dla pieszych, i pięknie oznaczone egzotyczne drzewa, krzewy, które się znajdują.
Tak, i tutaj trzeba przyznać, że miasto bardzo duży wysiłek włożyło w to, żeby z tych, jeszcze pamiętam, przez kilkanaście lat temu te chaszcze były straszne. Tam właściwie ciężko było gdzieniegdzie przejść. Teraz jest to jakoś tak uporządkowane i naprawdę wycieczki rowerowe, czy nawet pikniki w tym miejscu są bardzo przyjemne.
No i co roku festiwal Globaltica, który ściąga mnóstwo fanów, daje nam kontakt do zetknięcia z egzotycznymi, że tak powiem, artystami często.
No właśnie, ale jak wspomniałeś festiwal Globaltica, to natychmiast mi zapala się takie światełko, że od wielu lat historycy poszukują miejsca, gdzie stał ten pierwszy dwór barokowy, tam gdzie właśnie Marysieńka urzędowała, bo przecież nie w tym dworku, który obecnie widzimy, który odrestaurował Kukowski i go właściwie tak, można powiedzieć, rozbudował, że on dzisiaj wygląda poważnie. Więc tego dworu, śladów dworu z czasów Marysieńki nie ma. Na zdrowy rozsądek można przypuszczać, że on był właśnie tam, gdzie się zbierają ci ludzie.
I gdzie w okolicach sceny Globaltiki.
Dokładnie, bo tam jest taki płaski teren, a jednocześnie idący troszeczkę w górę i zaraz za tym terenem jest ta grota. No to ja to opisywałem, te swoje takie przemyślenia parę lat temu jeszcze, jak pisałem artykuły do Gazety Wyborczej. I to ciągle jest zagadką, a rozważania te kontynuuje już w sposób naukowy pani profesor Maria Leanta Sołtysik w naszej wspólnej książce o Orłowie. I warto tam zajrzeć, bo rzeczywiście tam są informacje źródłowe. Także można sobie opowiadać legendy, ale czasami właśnie najlepiej zacząć od źródeł i wtedy jesteśmy jakby w prawdzie.
A scena Globaltiki się jeszcze wzbogaciła parę lat temu o starą wozownię odrestaurowaną, prawda? W której są przepiękne kameralne koncerty.
A no właśnie, stara wozownia jest w ogóle wspaniałym budynkiem w sensie architektonicznym. I naprawdę żal, że to wszystko jakoś nie działa, że to nie jest na co dzień, tylko od święta, nazwijmy tak, prawda, używane. Ja myślę, że chciałbym wrócić do tematu tego murku, który dzisiaj pokazuje nam, jak wyglądał kształt tego kościółka. On był nieduży. I murek właśnie w czynie społecznym wykonaliśmy na przełomie 99-2000. Jest tam taka tablica przy tym krzyżu, informacja o tym. Była też tablica na murku, ale została zdewastowana przez jakichś szaleńców, nie wiadomo dlaczego. Teraz już jest nowa. No i ten murek tajemniczy, myślę, że efektem tego spotkania z młodzieżą i ich zaangażowania będzie jakiś plener malarski, będzie wystawa, a może coś, co by chyba się bardzo przydało, makieta tego kościółka. Czyli w trzech wymiarach być może uda się przekonać szkołę plastyczną, żeby taką makietę uczniowie stworzyli i będzie to rzeczywiście taki realny wkład i jakby świadectwo tego zaangażowania. A mówiąc o zaangażowaniu, chcę jeszcze powiedzieć o jednej rzeczy, bo tą szosą gdańską możemy dojechać do ulicy Wielkopolskiej i później trafić na Plac Górnośląski. Ten właśnie Plac Górnośląski stał się przedmiotem badań, studiów, warsztatów studenckich na Wydziale Architektury Krajobrazu w Wyższej Szkole Sopockiej. Zostałem tam zaproszony na taki wykład o uwarunkowaniach estetycznych i historycznych Placu Górnośląskiego. I studenci oczywiście z różnymi pomysłami do tego podchodzą, pracują nad tym. Myślę, że bardzo im się przydała ten wykład, ta prezentacja. A mówię o tym dlatego, że estetyzacja Placu Górnośląskiego jest jednym z zadań budżetu obywatelskiego, wygranych konkursowo. I pilotuje to pani Basia Marchwicka, która jest radną Rady Dzielnicy. No i tutaj współpracujemy, bo pani profesor Sołtysik z kolei swoją ekspertyzę historyczną dołączyła do tego projektu. I myślę, że to jest jedno z ciekawszych miejsc w Gdyni. Właściwie jest na terenie Orłowa, ale historycznie jest to Mały Kack. I sądzę, że tutaj w niedługim czasie się znacznie poprawi jakość tej przestrzeni. Właśnie dzięki takim inicjatywom, i nie tylko obywatelskim, ale właśnie takim, że szkoły, uczelnie wchodzą w te konkretne przykłady, projekty. To jest wspaniałe, bo jeszcze jak się do tego dołączą tacy społecznicy jak Towarzystwo Przyjaciół Orłowa, no to możemy mieć, właśnie przyklasnąć i mieć naprawdę szybko w mieście dużo ciekawych miejsc takich zagospodarowanych, a szczególnie tych związanych z zielenią i z miejscem, gdzie ludzie lubią przebywać.
No, Kolibki to zdecydowanie zieleni, możliwość przebywania. Plac Górnośląski to już trochę tej zieleni mniej jednak, prawda?
I właśnie o to chodzi, że jest za mało, bo tam są alejki, ślady starych założeń parkowych. Przecież ten Plac Górnośląski powstawał z myślą, że będzie centrum dzielnicy jeszcze wiele lat temu, a nawet dzisiaj, jak ktoś zjeżdża z kolei z innego miejsca do Gdyni, tą ulicą Wielkopolską w dół, no to dziwi się, co to za Gdynia jest, że to jest takie miasteczko w miasteczku, trochę inne, prawda? A z kolei w Małym Kacku, niewiele od tego Placu Górnośląskiego, mamy majątek dworski, czyli ulicę Folwarczą, więc jest pod względem takim historyczno-przestrzennym troszkę dziwny ten Mały Kack, ale jest niezmiernie ciekawy, bo tam się nakładają różne epoki. No i oczywiście lata 30, czyli stworzenie planu urbanistycznego Małego Kacka, czyli wtedy, kiedy jeszcze Mały Kack był niezależny od Gdyni, ale jak wiemy, tempo szalone i bardzo szybko Gdynia wchłonęła i Mały Kack, i Orłowo Morskie, które wtedy właściwie było w rozkwicie. Ciekawa ta historia, ponieważ Ja znajduję różne smaczki na różnych poziomach badania, ale zawsze mnie cieszy, jak się młodzież zainteresuje. Dzisiaj no, mają takie możliwości poprzez poszukiwanie w sieci. Przecież tam naprawdę można znaleźć w tej chwili mnóstwo ilustracji, które były kompletnie niedostępne poprzez to, że pojawiają się, dostępne są archiwa cyfrowe.
Nie tylko polskie.
Właśnie, o to chodzi. I pojawiają się różne fora. Ludzie, faktycznie młodzi ludzie po prostu żyją w tej sieci. I to jest, no wiemy, mówimy więcej na powietrze, wychodźcie, ale świat się zmienia właśnie też dzięki młodym, że im się chce, że tam mogą poszukiwać, prawda? A potrzebni są ci starsi, my, żeby im powiedzieć, z czym to wszystko się je, jak to można posklejać w jakąś sensowną, logiczną całość. Także zapraszam do czytania książek źródłowych, historycznych i do penetrowania w sieci.
Sławomir Kitowski, prezes Towarzystwa Przyjaciół Orłowa, miłośnik i znawca Gdyni. Dziękuję bardzo, powróci za tydzień.